zaczynamy dalszą część, ale zanim zaczniemy drugą połowę trzeciego rozdziału, to pytanie. Czy odnośnie tej poprzedniej lekcji, która kończy taki cykl nauczania Pawła na temat grzeszności człowieka, tak? Czy są jakieś pytania? Czy wszystko jest zrozumiałe z tego, co przestudiowaliśmy? I jeżeli nie ma, nikt nic nie mówi, to znaczy, że rozumiem, wszyscy się zgadzają z tym poglądem, że wszyscy ludzie są grzesznikami, większymi, mniejszymi, ale są. Natomiast grzech to grzech. Tak?
Tak. No.
Jasne. No to skoro wszyscy ludzie są grzesznikami i potrzebują Bożej łaski, to dzisiaj zaczynamy kolejną lekcję. Mamy pod rozwagą list do Rzymian, trzeci rozdział, od 21 do 23. I przeczytajmy go najpierw. Będziemy go sobie omawiać.
Przeczytać
ten rozdział od wersetu 20.
Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Mhm.
Dobrze. Temat lekcji. Usprawiedliwienie z wiary. Zapowiedzianym objawieniem Bożej sprawiedliwości wszystkim wierzącym. Usprawiedliwienie z wiary, zapowiedzianym objawieniem Bożej sprawiedliwości wszystkim wierzącym bądź dla wszystkich wierzących. Tak, usprawiedliwienie z wiary, zapowiedzianym objawieniem Bożej sprawiedliwości. Usprawiedliwienie z wiary, objawieniem Bożej sprawiedliwości, ale zapowiedzianym wcześniej, tak jak jest napisane. Dla wszystkich wierzących. Mamy tutaj Jeżeli zobaczycie sobie wcześniej nasze notatki, takie ogólne z tego rozdziału, to mamy właśnie fragment, który mówi o objawionej Bożej sprawiedliwości. Więc skoro o objawionej Bożej sprawiedliwości z wiary, no to musi być i sprawiedliwość i wiara omawiane, prawda? Mhm. Więc omawiamy sprawiedliwość, wiarę i co tu jeszcze mamy? Jakie słowo kluczowe mamy jeszcze?
Usprawiedliwienie.
No, sprawiedliwość to usprawiedliwienie. No. Skoro mówimy o sprawiedliwości, to mówimy o usprawiedliwieniu. To to samo. Ale co jeszcze mamy?
Uczynki.
No, dobrze. Sprawiedliwość w ramach uczynków, tak? Natomiast co jeszcze mamy?
Grzech.
No, tak. Mamy również grzech. Co jeszcze mamy? A co stanowi o usprawiedliwieniu, wierze i grzechu?
Prawo.
Prawo. To są pewne zasady. No bo jeżeli mieliśmy prawo do tej pory, to co ono było? Zestawem zasad, tak? Zestawem przepisów, które określały warunki umowy, tak? Zgadza się? I tam, kto by je wypełniał, przez nie będzie żył. A tu mamy co? Usprawiedliwienie z wiary. I to jest jakieś warunki są tego? Może uwierzyć trzeba. Tam trzeba wykonywać wierząc, a tu trzeba uwierzyć. Prawda? Więc jest pewna zasada, pewne warunki, pewne prawo. Więc sprawiedliwość, wiara i prawo. Tak podzielimy sobie. I będziemy w tym zakresie to omawiać. Jeśli to będzie niewystarczające, dziękuję Mikołaj, zauważyłeś także prawo. Jeżeli to będzie niewystarczające i dalej nie będziecie rozumieli tego fragmentu, to będziemy sobie dalej to rozważać. Natomiast warto przypominać sobie też wcześniejsze fragmenty i czytać dalej, bo teraz jak spojrzymy na te nasze notatki wcześniejsze, jeśli je macie, i zobaczycie sobie te notatki, to jest coś takiego, jak ten temat omawiany w trzecim rozdziale, ale jeżeli zwrócicie uwagę, to zobaczycie, że to jest cały taki blok, który się ciągnie od trzeciego rozdziału 21 wersetu do piątego rozdziału 21 wersetu. Więc mamy połowę trzeciego rozdziału, cały czwarty i mniej więcej połowę, czy cały... Cały rozdział piąty, który mówi o Bożym usprawiedliwieniu dla każdego Żyda i poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Więc też bardzo ważne jest to, że my dzisiaj zaczynamy ten temat, bo wywód jest dłuższy niż tylko ten fragment. Więc Paweł będzie ten temat rozwijał. Zaczyna dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy ten fragment i będziemy go kontynuować, rozwijać. Czyli dzisiaj sobie wszystkiego szczegółowo nie omówimy. Będziemy to kontynuować. Dzisiaj zaczynamy. Więc mamy dzisiaj ten właśnie fragment, ten temat i omawiamy sobie go odnośnie sprawiedliwości, wiary i praw. Czyli mamy trzy rubryczki: sprawiedliwość, wiara i prawo. Możemy zaczynać, tak? Więc teraz te prawo, to słowo, które się tutaj pojawia, tak jak już wcześniej, ja dzisiaj jeszcze raz przypomnę, że to słowo oznacza pewien zwyczaj, pewną regułę, pewną zasadę lub zbiór zasad, lub zbiór reguł, lub zbiór zwyczajów. Nakaz lub zbiór nakazów. To może być jeden nakaz, może być i więcej. I to są jakiekolwiek przepisy. To nie musi być koniecznie, że prawo się tyczy tylko prawa tego, które jest z Synaju, tak? Bo w innych tłumaczeniach, czy w innych artykułach, może jak czytaliście, to też przewija się słowo zakon. Ale zakon jest słowem takim już troszeczkę dzisiaj przeżytym, ono się różnie kojarzy, bo zakon to może być również taki klasztor, w którym są ludzie i oni są, tam jest zakon. Zakon też oznacza prawo, ale często jest tak, że te słowo zakon, to niektórzy ci, którzy mówią, odnoszą tylko do prawa mojżeszowego, a już prawo odnoszą do wszystkich innych. I to się czasami trochę plącze, bo te zakon, słowo nabiera zupełnie innego znaczenia i czasami jest takie zarezerwowane tylko do jednej kwestii. Natomiast my, żeby uniknąć tych takich troszeczkę takich może zawirowań i pewnego niezrozumienia, będziemy o wszystkim mówić prawo. Prawo. Po prostu będziemy używać słowo prawo, bo łatwiej wtedy jest tak ogarnąć, mi się wydaje, ten tekst. Więc pamiętajmy, że to prawo oznacza różne przepisy, w zależności od tego, czego one dotyczą. To są pewne przepisy, zasady, według których ma coś funkcjonować. No dobrze, to zaczynamy? Zaczynamy. Proszę bardzo, czytamy od początku. Co możemy tutaj powiedzieć o prawie i sprawiedliwości? Na początku, zobaczcie, 21, 22 werset, co tu mamy?
Sprawiedliwość Boga została objawiona bez prawa.
Została objawiona poza prawem. Mhm. To słowo oznacza poza, oddzielnie, niezależnie, oprócz. Mhm. Czyli sprawiedliwość, pierwsza rubryczka, jak ktoś notuje o sprawiedliwości, została objawiona, zaraz sobie to wytłumaczymy, poza prawem. Tak, jak tam macie zapisane w waszych...
No,
bez prawa. No.
Ale poza prawem to jest bardziej zrozumiałe.
Bez prawa. Tak, bo też ważne, żeby zrozumieć to, że nie chodzi tutaj, że to jest teraz bezprawie, dlatego Paweł podsumowuje, czy prawo utwierdzamy, obalamy? Nie, utwierdzamy, że ta zasada usprawiedliwienia z wiary nie jest zasadą taką, która nie ma żadnych zasad. Tak, że to jest takie usprawiedliwienie i ono żadnych zasad nie ma. To po prostu taki freestyle, byśmy powiedzieli. No nie. Czyli sprawiedliwość została objawiona bez prawa, i zaraz sobie powiemy, co to znaczy. I teraz, co jeszcze ta sprawiedliwość ma?
Została doświadczona przez prawo.
Tak, ta sprawiedliwość ma świadectwo przez prawo i proroków. Tak?
Tak.
Przez prawo i proroków została potwierdzona. Sprawiedliwość. I teraz, jeżeli mamy tutaj te prawo, no to poza prawem, w kontekście, który przeczytaliśmy, jak myślicie, o jakie prawo chodzi? Poza prawem. Bez prawa. Jakiego prawa? Tak myślicie wszyscy?
Tak.
No bo kontekst na to wskazuje, tak, że no, ale te prawo właśnie, te księgi prawa i prorocy, w nich jest informacja, że takie coś będzie, tak, że to nie pojawiło się znikąd, ale wcześniej właśnie w tym prawie tam, które Bóg podał Izraelitom i prorocy, którzy później mówili, została ta sprawiedliwość poświadczona. Natomiast objawiona, czyli odkryta, została w tym czasie, kiedy Paweł to pisze, tak? To są tamte czasy. Czyli te bez to jest słowo, które oznacza oddzielnie, niezależnie od, bez lub oprócz. I dlatego tak się dzieje, ponieważ źródłem i początkiem tego jest Abraham, a nie umowa zawarta na Synaju. Będziemy to sobie omawiać później troszeczkę. I z Sprawiedliwość Boża się objawiła. Teraz jeśli sobie zobaczycie na przykład Izajasza 53:5, takich dwa czy trzy fragmenty, które mówią o tym i właśnie u proroków w prawie. Zobaczmy sobie Izajasza 53:5. Jeżeli dobrze znalazłem, to co tam
jest napisane? Lecz on był zraniony.
Co?
Lecz on był zraniony za nasze.
Tak, 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 tak.
Lecz on był zraniony za nasze występki, starcy za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni.
Tak. To jest jeden z tych fragmentów, który mówi, że ktoś coś zrobił. Ktoś miał zrobić coś za tych, którzy byli grzesznikami. Tak? Nie oni, a ktoś za nich coś miał zrobić. Ktoś był źródłem uzdrowienia. Nie oni, nie ich postępowanie, a ktoś inny. Prawda? I wiemy, że to się dotyczy Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny fragment, zobaczcie, Psalm 22, też taki, takie najbardziej znane fragmenty, bo wiemy, że jest ich więcej, pewnie wiecie i czytaliście książki i wiecie, że takich fragmentów, które mówią o Jezusie, o usprawiedliwieniu, o łasce wszystkim ludziom, to jest więcej. Psalm 22, werset 15-19.
Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przygnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu ziemi. Psy bowiem...
Śmierci.
Przepraszam, śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się mocy moja, spiesz mi na ratunek.
I to też jest proroczy psalm o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który ten psalm mówi, co się będzie działo, kiedy Jezus będzie umierał na krzyżu. Tak. Czyli one się wykonały już, wypełniły, a były zapowiedziane wcześniej. Tak. I jeszcze Księga Powtórzonego Prawa, otwórzcie. Rozdział 18. Tam mamy werset 15, który już też chyba wcześniej omawialiśmy, nie raz, nie dwa.
Pan Twój Bóg wzbudzi Ci proroka podobnego do mnie spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego będziecie słuchać.
Mhm. I dalej będziecie postępować według tego, co on... I czy to jest zapowiedź również tego, że Bóg pośle swojego Syna. I ten fragment też się wykonał, wypełnił na Panu Jezusie Chrystusie. I teraz co to znaczy, że oddzielnie, niezależnie? Ponieważ będziemy to omawiać później na przykładzie Abrahama, Paweł to będzie tłumaczył, dlaczego tak się dzieje, ale zauważcie, że tutaj, jeżeli chodzi o prawo, ten wcześniejszy wywód, to co zobaczyliśmy? Że poganie mają sumienia, tak? Żydzi mają prawo nadane w ramach umowy, tak? I teraz ani jedni, ani drudzy nie mogą w żaden sposób osiągnąć takiej sprawiedliwości na podstawie swojego postępowania. Potrzebują Bożej łaski, prawda? Więc Paweł mówi, że usprawiedliwienie z wiary nie jest przedłużeniem tej umowy z Synaju. Nie jest takim wydłużeniem, przedłużeniem tego, co już jest. Bo mielibyśmy wtedy ciąg. Paweł mówi, że usprawiedliwienie z wiary jest niezależne. Ono jest obok, jak gdyby. Tu jest coś, ale tu jest coś niezależnego. Nie będącego elementem czy kontynuacją tego, co już było. Dlatego używa tego słowa. Ono było zapowiedziane w tym prawie, w prorokach, ale to jest coś, co żyje własnym życiem. To jest zapowiedziane już wcześniej, zanim było prawo i prorocy. Bo tak jak czytaliśmy Księgi Prawa, to nie tylko samo prawo nadane na Synaju. To jest cała historia Izraela. To wszystko są Księgi Prawa. Również Księga od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa. I tam też było to zapowiedziane. Więc niezależnie, oprócz, bez, to znaczy, że nie jest to kontynuacja tego, co jest tu już wcześniej opisane, jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, ale coś niezależnego, odrębnego, idącego swoim trybem. Dlatego bez prawa. W tym sensie. I teraz zobaczcie następny fragment, werset 22, 23. Co możemy tutaj powiedzieć o sprawiedliwości, wierze, prawie? Czy mamy coś tutaj? Zobaczcie, 22, 23, 4. Co tutaj mamy w 22?
Że jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę.
Tak, czyli sprawiedliwość, co możemy napisać o sprawiedliwości, że jest to przez wiarę. Jaką? Jak? Jeszcze raz przeczytaj. Wiara Jezusa Chrystusa, tak. Wiara Jezusa Chrystusa. Już kiedyś sobie o tym mówiliśmy, co to znaczy wiara Jezusa Chrystusa. To nie chodzi o to, że Jezus Chrystus wierzył, bo Bóg nie musi wierzyć, Bóg wie, tak? To jak gdyby też musimy zrozumieć, że nasz Pan, Jezus Chrystus, to jest wcielony Bóg. I On był dawcą wiary, a nie tym, który potrzebował wiary. Ale wiara Jezusa Chrystusa to jest wiara o Jezusie Chrystusie. To jest wiedza i wiara w to, czyli wiara Jezusa Chrystusa, to jest wiara o tym, kim On jest, co zrobił, tak? I objawiła się ta wiara Jezusa Chrystusa, jej treść jest znana, tak? Dla wszystkich wierzących i na wszystkich wierzących, prawda? Czyli dla i na wszystkich wierzących. I teraz te dla i na, czy to jest jasne? Czy tak nie bardzo wytłumaczyć wam? Te dla to znaczy w stosunku, względem, skierowana do wszystkich wierzących. Tak? Czyli ona jest dostępna wszystkim, którzy uwierzą. Ona jest, ona dociera, ale staje się czynna, trzeba uwierzyć, tak? Ale jest skierowana do wszystkich wierzących. Natomiast na wszystkich wierzących to ona się wypełnia. Jak już ktoś uwierzy, to na wszystkich wierzących spłynęła, tak? Na nich. Tak, czyli nabiera mocy, jak oni uwierzą. Skierowana jest do ludzi, tak? Jeżeli ktoś uwierzy, to ona wtedy na niego spływa. Czyli jeśli ktoś nie uwierzy, no to... Tak, to ta sprawiedliwość się nie... Cały czas mówimy o sprawiedliwości, że żeby ona się wypełniła, zrealizowała, żeby odniosła swój skutek, to najpierw trzeba uwierzyć, tak? Chodzi o to, że Bóg kieruje swoją tą sprawiedliwość, ale nie jest tak, że jak ktoś nie uwierzy, to też korzysta z tej sprawiedliwości, prawda? Ona jest skierowana ku komuś, ale jest warunkiem, żeby uwierzyć. I wtedy ona ma swój skutek. Czyli ku wszystkim, dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Wszyscy mogą z niej skorzystać, tak? Ale warunek jest, żeby wierzyć. I tutaj mamy tą wiarę, zobaczcie, mamy tutaj jeszcze jedną notatkę, czyli na wierzących się ona objawia, ta sprawiedliwość objawiła się. W wierze Jezusa Chrystusa objawiła się sprawiedliwość Boża. Na wierzących i w wierze w Jezusa Chrystusa, czyli oni musieli w coś konkretnego uwierzyć, tak?
Że On jest sprawiedliwością Bożą.
No, tak, zaraz będziemy o tym mówić, tak? Właśnie, że On jest sprawiedliwością Bożą, tak? Z zobaczmy sobie jeszcze może dwa fragmenty. List do Galacjan 2:16.
Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
Żeby uwierzyć w Jezusa, to trzeba wiedzieć, w co uwierzyć. Trzeba znać treść tej wiary, tak? I Filipian 3:9.
I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę.
Wiara Jezusa to jest sprawiedliwość Boga przez wiarę. A Boża sprawiedliwość jest taka, że jak czytamy tutaj, Syn Boży musiał umrzeć i przelać swoją krew. Na razie jasne? Dobrze, czyli mamy sprawiedliwość, wiarę, mamy prawo, teraz idziemy dalej. 23 werset i 4. Co mówi?
Że wszyscy są grzesznikami, wszyscy usłyszeli i są pozbawieni chwały Boga.
Dlaczego ta sprawiedliwość? Bo to czytajmy właśnie. Lecz teraz bez prawa sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo prawa i proroków, sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących. Bo różnicy nie ma, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Tak? I bywają usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, czyli Bożej, przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Tak? Czyli mamy o sprawiedliwości. Ona jest skierowana dla wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Tak? Czyli ona jest skierowana dla wszystkich, ale ku tym, którzy uwierzą, tak? Bo na nich dopiero ona się wykonuje. Żeby skorzystać z Bożej sprawiedliwości i doświadczyć jej skutków, tak, to trzeba uwierzyć. Tak? I to usprawiedliwienie, ta sprawiedliwość, to usprawiedliwienie Boże jest darmo, z łaski. Jest to prezent. To nie jest, to nie, za to się nie płaci, nie można za to zapłacić. Trzeba przyjąć to jako dar, prezent. I to odkupienie, usprawiedliwienie stało się przez
Jezusa Chrystusa.
Przez odkupienie, które stało się w Jezusie Chrystusie.
Przez to, co się wydarzyło.
Tak, przez odkupienie, które stało się w Jezusie Chrystusie. On jest tym, który dokonał tego. Ale usprawiedliwienie stało się przez odkupienie. Czyli musiało się coś wydarzyć, to odkupienie. Zaraz będziemy tłumaczyć, na czym to odkupienie polega, tak? Bo mamy dalszy ciąg zdania. No mam nadzieję, że śledzicie to wszystko, tak?
Tak.
Bo możemy to omawiać właśnie to po kawałku zdania, albo przeczytać wszystko i potem omawiać, ale wracając. Więc wydaje mi się, że tak troszeczkę prościej będzie po kawałku to zdanie, tak? czyli przez odkupienie, które się stało w Jezusie Chrystusie. Mówimy o sprawiedliwości. I teraz te usprawiedliwienie, odkupienie, które stało się w Jezusie Chrystusie, co dalej czytamy? Te usprawiedliwienie
było ustanowione przebłaganie przez Jego krew.
A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które stało się w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem, tak? Przez Jego krew. Tak? Czyli żeby otrzymać, skorzystać z tej sprawiedliwości, żeby skorzystać z tej Bożej sprawiedliwości, to musiało się coś stać. I co takiego musiało się stać? Musiało się stać odkupienie. Tak? A to odkupienie w jaki sposób się odbyło?
Przez ofiarę na krzyżu.
Tak, że Bóg ustanowił go przebłaganiem. Jezus musiał stać się przebłaganiem przez swoją krew. Tak. Czyli mówimy to o ofierze za grzech. Tak.
Dzięki której dostępują.
Bóg ustanowił, tak, Jezusa przebłaganiem przez krew Jezusa. Stało się odkupienie, czyli tak, odkupienie to jest to, że Jezus umarł na krzyżu, tak, przelewając swoją krew i tą ofiarą dokonał przebłagania za grzeszników. Tak, jak kapłan to. Pamiętamy? Jak kapłan to robił? Teraz się przydaje, prawda? I dzięki temu dokonało się odkupienie i teraz Bóg oferuje to, bo na mocy tego odkupienia, tego przebłagania, które się dokonało, każdy może zostać usprawiedliwiony, bo ofiara za grzech usprawiedliwiała, czyniła sprawiedliwym, tak? Usprawiedliwiała w oczach Boga. I teraz każdy może skorzystać z tego usprawiedliwienia na podstawie tego, co się wydarzyło. Czyli dokonało się odkupienie poprzez przebłaganie przez krew. To jest jasne, prawda? Tak jak ofiary za grzech czytaliśmy w księgach kapłańskiej, tak? Tam wtedy tak to było. No może zerknijmy. Kapłańska 9:7 to chyba też tamten fragment tak mówi. Zaraz zobaczymy, czy to jest dobry fragment, który zanotowałem. Kapłańska 3 Mojżeszowa 9:7 i zobaczmy, czy to jest dobry fragment, czy ja się nie pomyliłem. Tak, 9:7?
Do Arona zaś Mojżesz powiedział: zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoje całopalenie i dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż też ofiarę ludu i dokonaj za niego przebłagania, jak Pan rozkazał.
Przebłagania, oczyszczenia, tak? Czyli tak jak na podobieństwo tego, co robił wtedy kapłan, jak studiowaliśmy list do Hebrajczyków, to tam dokładnie to omawialiśmy. Kapłan dokonywał przebłagania, tak samo tutaj. Ofiara, którą Jezus złożył z siebie, była ofiarą, która dokonała przebłagania. I nastąpiło odkupienie. I teraz ta sprawiedliwość jest w zasięgu ręki każdego, kto w to uwierzy. Czyli w to, co się dokonało, w tą ofiarę trzeba uwierzyć, tak? I wtedy otrzymujesz usprawiedliwienie, tak? I ono na ciebie, tak jak mówiliśmy, na wierzących. Dlaczego? Bo ono wtedy swój... Dobrze powiedział. Poczekaj. Brakuje mi słowa. Ono jest skuteczne wtedy. Staje się faktem. Można doświadczyć jego mocy. Na tej zasadzie, że kto został usprawiedliwiony, to wie, tak? Że został usprawiedliwiony, to ma swoją moc, wymierny skutek, tak? Otrzymuje Ducha Świętego. To jest wiele kwestii się wtedy, wiele rzeczy się wtedy odbywa, tak? Ale trzeba uwierzyć. Przez wiarę to się dzieje. Nie przez kolejne uczynki, czy jakieś tam inne rzeczy, ale właśnie przez wiarę. I mamy ten 25 werset, zobaczcie. Dalej o sprawiedliwości piszemy. Skorzystanie ze sprawiedliwości Bożej jest możliwe przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa jako ofiary przebłagalnej. Tak? Tak jak sobie powiedzieliśmy. I teraz, jak pamiętacie list do Hebrajczyków, to możecie sobie zanotować. Hebrajczyków 9,14. Zobaczcie. Nie będziemy czytać całych fragmentów, bo nie ma takiej potrzeby, ale wspomnimy sobie. Jeśli ktoś by chciał dokładniej, to też może sobie potem przeczytać, ewentualnie sięgnąć do notatek, czy odsłuchać sobie część listu do Hebrajczyków wedle woli. Hebrajczyków 9,14.
Od 13?
Możesz od 13.
Jeśli bowiem krew wołów i kozów oraz popiół z jełówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?
Tak. I jeszcze 10 rozdział, 10 do 12 wersetu. 10 rozdział od 10 do 12 wersetu.
Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga.
Tak. Czyli Jezus złożył swoje ciało i przelał swoją krew w ofierze. Tutaj mamy akcent w liście do Rzymian położony na krew, która gładzi grzech. I to jest możliwe właśnie przez to skorzystanie. Czyli stało się coś, co zapowiadali prorocy i prawo, i ta sprawiedliwość została objawiona, bo stała się faktem. Jezus przyszedł, umarł, zmartwychwstał, tak, i wszystko wiadomo już. To, co, na co czekali wszyscy, to, na co, co jeszcze nie było jawne, tylko było zapowiedziane bardziej lub mniej czytelnie bądź dosłownie, stało się faktem, dlatego zostało objawione. Odkryte zostało. Objawienie, czyli apokalipsis, tak? Czyli odkrycie tego. Było coś zakryte, cyk, odkryte, wszystko widać, prawda? Na tej zasadzie. Sprawiedliwość Boża objawiła się czym? Zobaczcie, 25 werset.
Odpuszczeniem przedtem popełnionych grzechów.
Odpuszczeniem przedtem popełnionych grzechów. Na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, czyli ktoś popełnił grzechy, tak? Tak? I te grzechy zostały zgładzone na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. I nie tylko te grzechy po, ale i te przed. Tak? Adam patrzy tak na mnie.
To, że przed nawet wydaje mi się bardziej naturalne, bo ta ofiara do sprawy mojżeszowego właśnie była za te grzechy popełnione przed ofiarą, a ta jeszcze dodatkowo jest za te po.
No tak, bo ktoś, kto uwierzy, no przecież nie wierzy na początku życia, a wierzy gdzieś tam w którymś momencie życia, no do tego czasu tam sporo się działo w jego życiu, tak? Lepszych, gorszych rzeczy, tak? I też to jest bardzo ważne, żeby pamiętać tutaj, o co chodzi.
Z tym, że jak się weźmie ten fragment, że te połody są odpuszczone, a nie weźmie się na przykład listu Jana, to niektórzy skłonni są twierdzić, że z automatu, tak? Mogę sobie grzeszyć.
Bo już
nie muszę i nie muszę przepraszać, tak? Bo zostało odpuszczone.
No tak, 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 ale widzicie, co jest bardzo ważne, słuchajcie, my omawiamy list do Rzymian.
Tak.
I jest tak, że całość nauki apostolskiej jest takim, żeby zrozumieć albo próbować zrozumieć wszystko, to trzeba wszystko przestudiować, wszystko przeczytać i wszystko przeanalizować, dlatego że zarówno ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak i sprawiedliwość, i przebaczenie, i kto ma dostęp do tej łaski, kto może uwierzyć, czy te zbawienie można porzucić, czy nie, czy można wytrwać w wierze, czy musisz wytrwać w wierze. Jest wiele aspektów, tak, na które można zadawać sobie pytania. Natomiast co jest bardzo ważne, nie każdy fragment Słowa Bożego albo nawet nie każdy list apostolski, czy nie każda księga odpowiada na te wszystkie pytania. Są księgi, które się skupiają na pewnych zagadnieniach, a są inne, które na innych się skupiają. I wtedy dopiero, kiedy je połączymy wszystkie razem, to one stanowią pełny obraz tego, co chcemy w danym momencie omawiać. Bądź to trwałości wytrwania w wierze, tak? Co wielu się zastanawia nad tym, czy tego, za kogo została złożona ofiara Jezusa Chrystusa, dla kogo jest dostępna, tak? Jak ta ofiara przebiegała, co się stało takiego w czasie, kiedy ofiara była składana, tak? Dlaczego ona jest potrzebna, a dlaczego może nie komuś, ktoś uważa, że nie, tak? Pan Jezus też wiele mówił, ja przyszedłem za grzeszników umrzeć, a nie za sprawiedliwych, tak? Także też nie każdy to chce przyjąć do siebie. I teraz, żeby wszystko zrozumieć, to nie wystarczy list do Rzymian przestudiować. A już tym bardziej nie ten fragment. Ten fragment wszystkiego nie porusza. Także słusznie, Paweł, powiedziałeś, że wiedząc o tym, co mówi list Jana, prawda, i teraz ktoś, kto nie rozważał listu Jana albo się nad nim nie zastanawiał dokładnie, tak na przykład sobie po prostu przeczytał go kilka razy, ale nie analizował go dokładnie, nie zastanawiał się nad wszystkimi zagadnieniami, no to nie wie pewnych rzeczy, które ktoś, kto to przeanalizował, już wie. A wszystkiego to nikt nie wie, tylko sam Pan Bóg. Natomiast to daje pełniejszy obraz. Także my rozważamy ten fragment w zakresie, jaki on porusza kwestię zbawienia. Tak? Dlatego to jest bardzo ważne, że też on nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo na wszystkie pytania, albo na prawie wszystkie pytania, daje odpowiedź Biblia. A już na pewno daje odpowiedź na wszystkie pytania istotne dla zbawienia naszego. Tak. Bo na wszystkie nie daje, bo są rzeczy, których Biblia nie porusza. Ale to jest bardzo ważne, że po prostu całość Słowa Bożego jest Bożym objawieniem, a nie tylko jeden fragment. To tyle takiej może wycieczki, ale też warto było o tym chyba wspomnieć. Dzięki, Paweł, za inicjowanie tej kwestii. Idziemy dalej? Czyli mamy Boże ustanowienie, Bóg ustanowił go przebłaganiem i można z tej ofiary skorzystać przez wiarę w krew Pana Jezusa Chrystusa jako ofiary przebłagalnej, ponieważ ta krew była krwią, która została przelana na podobieństwo tych, podobieństwem tej krwi były te ofiary ze zwierząt, tak? Ta krew miała moc odkupienia grzechów, tak? Czyli moc, na podstawie której, moc, dzięki której Bóg przebaczał grzech grzesznikowi, jak on w to wierzył, tak? Czyli na mocy ofiary krwi Chrystusa. I jak ona się objawiła, ta sprawiedliwość? Co Bóg zrobił w ramach tej, jak ktoś wierzy w tą ofiarę Jezusa Chrystusa, to co się stało? Przebaczenie grzechów. Wszystkich grzechów człowieka. Nieważne, w którym on momencie się nawraca. Ale jego wszystkie grzechy są przebaczone, te wcześniejsze. Tak? A wiemy też z innych fragmentów, że i przyszłe grzechy. Jeżeli człowiek popełnia jakieś grzechy i przeprasza, to Bóg odpuszcza przez wiarę tego człowieka. Tak? Bóg odpuszcza również te grzechy. Człowiek jak trwa w wierze, to niestety, ale jak wiemy z innych fragmentów i też z listu do Rzymian, nie jest tak, że człowiek, który uwierzy, już nie grzeszy. Niestety chcielibyśmy, żeby tak było, ale tak nie jest i też dlatego list do Koryntian mówi, że czekamy na ciała, które nie będą już podatne na grzech, na nowe ciała. Po to właśnie czekamy i trwamy w wierze, żeby otrzymać ten namiot niezniszczalny, prawda? Także rozumiemy, że to jest odpuszczenie grzechów wcześniejszych, tak? I to jest wielka rzecz, słuchajcie, która się wydarza dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. To, czego nie można było w żaden inny sposób osiągnąć, tak? odbywa się przez wiarę. W momencie, kiedy zostało to objawione, każdy ma do tego dostęp, prawda? A nawet ci, którzy wcześniej uwierzyli, mieli wszystko zagwarantowane, ale musieli czekać, tak? Oczekiwali, aż się ta ofiara dokonała, bo ona była momentem zwrotnym w dziejach ludzkości. Jasne, prawda? Dobrze, jeśli coś niejasne, to też możecie zgłaszać swoje pytania czy zastrzeżenia. Dalej zobaczcie, co możemy powiedzieć teraz, mamy tą wiarę, ale co możemy powiedzieć w sprawiedliwość, a teraz mamy o wierze, słuchajcie, zanotujmy sobie, że to jest wiara w krew Jezusa, czyli wiara w krew. I ona sprawia, że ta wiara, że Bóg przebacza wcześniejsze grzechy. Bóg przebacza wcześniejsze grzechy. Tak? I zobaczcie, co mamy w wersecie 26. Dalszy ciąg zdania. Werset 26 co mówi? Przedtem popełnione grzechy w cierpliwości Bożej ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby on był
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Tak. Aby on był sprawiedliwym ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, teraz, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, kto wierzy w Jezusa. Czyli co? Sprawiedliwość Boża się objawiła na wierzących, którzy wierzą, są usprawiedliwieni przez sprawiedliwego, który usprawiedliwia, bo Jezus jest sprawiedliwy, dlatego usprawiedliwia. Grzesznik nie może usprawiedliwić drugiego grzesznika. Tylko ten, kto jest sprawiedliwy, może usprawiedliwić.
No, dlatego kapłani najpierw się sami oczyszczali, a później dopiero mogli przebłaganie za lud.
Tak, tak. A tutaj ten za siebie przebłagania nie musiał składać, bo on był sprawiedliwy, on złożył tylko za innych. I to właśnie pięknie jest wyłożone w liście do Hebrajczyków. Mamy bardzo taki potężny fragment, który pięknie to tłumaczy.
A dlatego przez wiarę Bóg stał się sprawcą zbawienia.
Tak, Bóg jest źródłem zbawienia. Tak, tak, mamy napisane, że Bóg usprawiedliwia. Prawda? I te usprawiedliwienie Boże, zobaczcie, 27, 28 werset, jest z wiary. Usprawiedliwienie Boże jest z wiary. A wiara w krew Jezusa jako ofiary przebłagalnej. I w ten sposób człowiek jest usprawiedliwiony. Tak? Był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest wiary Jezusowej, który wierzy w tą treść, która mówi o Jezusie Chrystusie. Wiara Jezusowa to jest treść Ewangelii. Bóg, tak już mamy tutaj jeszcze napisane, popełnionych grzechów cierpliwości Bożej, tak? Z swych odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów czy w miłości Bożej, którego Bóg wystawił błaganiem przez wiarę w krew Jego ku ukazaniu sprawiedliwości swojej i okazywał cierpliwość przez to. Tak? Bo... No niestety, ale zanim człowiek zaufa Bogu, to tam różne rzeczy się dzieją i Paweł też mówi, że Bóg wcześniej puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz tak, każdy musi mieć świadomość, ile lat Bóg cierpliwie na niego patrzy. Tak? Dalej. Czy tu wszystko jest jasne, tak? Rozumiecie to? To zgadzacie się z tym, takim tłumaczeniem, które wam podaję? Czy widzicie to? Czy... Jeśli tak, to idziemy dalej, tak? Dobrze, to mamy tutaj, zobaczcie, jeszcze werset 27 i 28 mówi też o prawie. I co on, zobaczcie, mówi o prawie? Jakie tu jest prawo? Jedno czy więcej?
Prawo uczynków i prawo wiary.
Czyli ile mamy praw?
Dwie.
Dwa prawa. Już nie jedno, a dwa. Czy według was to jest to samo prawo, czy nie? Prawo uczynków i prawo... Czyli zasady, zasada, reguła uczynków i reguła wiary. Tu mówiła co? Że trzeba czynić, tak? I Bóg policzy to za sprawiedliwość, tak? Uzna za sprawiedliwość. Oczywiście z wiarą to trzeba było robić, ale potrzeba było, czyli człowiek funkcjonował, tak? W ramach prawa mojżeszowego żył, funkcjonował, ale trzeba było czasu, żeby Bóg, to miało być ci dopiero policzone za sprawiedliwość. Natomiast tutaj co mamy?
Czyli, że trzeba uwierzyć.
Trzeba najpierw uwierzyć, a potem się zaczyna wszystko dziać.
Tak. Tam na końcu, to na początku.
No, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Więc mamy też pewną regułę, pewne reguły. To nie jest chaos. Tak. Usprawiedliwienie z wiary to nie jest coś nieuporządkowanego. To jest pewna zasada. Jest ofiara Jezusa Chrystusa, tak? Punkt pierwszy. Ona jest mocą, przez nią się objawia moc ku usprawiedliwieniu, bo to jest krew, która jest krwią, która przebłaguje
za grzechy.
I teraz ty musisz uwierzyć i wtedy otrzymujesz to usprawiedliwienie i możesz z niego korzystać. Możesz żyć jako człowiek usprawiedliwiony, tak? Czyli ona swoją moc w twoim życiu pokazuje. Ale to są zasady, czy nie? No to są zasady. Ale które są niezależne od siebie, bo tu mamy wiarę, a nie uczynki. Prawda? Więc mamy prawo uczynków, rozumiemy, jakie to jest prawo i też przez mamy prawo wiary. I teraz Paweł zadaje takie pytanie. Dlatego przez co jest twoja chluba? Czy jest tu chluba przez to? Przez to, że ktoś uwierzył? Żadnej nie ma, bo on nic nie zrobił. To, że on uwierzył, to nie z niego. No, Bóg dał mu sumienie, dał mu możliwość dokonania wyboru i tyle. Ale to nie z niego. Natomiast uczynki, które on wykonuje, to już mogą być powodem do chluby. Tak? Natomiast tutaj nie. I dlatego Paweł mówi, gdzież jest twoja chluba? Tak? Wcześniej niektórzy się tutaj, Izraelici, chlubili, tak, że są lepsi, tak, że są nauczycielami, a Paweł mówi, tutaj nie ma żadnej wtedy chluby, dlatego że to jest sprawiedliwość Boża. Boża. Bóg tutaj ma tylko powód do chwały sobie odbierania. Dlatego mówi co? Gdzież jest chluba twoja? Odrzucona. Przez jaki? Prawo uczynków odrzucona? No nie. Przez prawo wiary ona jest odrzucona. Prawo wiary, tak, zapiszmy sobie, prawo uczynków daje chlubę komu?
Temu, kto jest
człowiekowi.
A prawo wiary co odrzuca?
Siebie, tam.
Chlubem człowieka odrzuca. Tam nie ma chluby człowieka, tam nie ma z czego się chlubić. Bo wszystko, co się stało, jest dziełem
Bożym.
Bożym. Więc żeby prawo uczynków daje chlubę człowiekowi, a prawo wiary odrzuca chlubę człowieka. Bo tam jest tylko chluba Boga. Jasne to jest? Czy potrzebujemy jakichś jeszcze wersetów to ponierających, czy to już samo w sobie jest jasne, rozumiecie, tak? Jasne to jest, tak? Czyli mówimy tutaj o prawie uczynków i prawie wiary. Mamy prawa, czyli już nie jedno prawo, a mamy dwa prawa. Prawo uczynków, tak? Czyli to, co wcześniej było, również prawo mojżeszowe, tak? Prawo mojżeszowe. A tu mamy prawo wiary, które jest co? Niezależnie od prawa mojżeszowego, bo nie jest z uczynku. Dalej idziemy? Ok. Czyli mamy usprawiedliwienie Boże, tak? Przez krew Jezusa. To jest też prawo. Czyli to, że nie można, że jest niezależny od tego prawa, to nie znaczy, że jest bezprawiem. Tak? I teraz idźmy dalej, zobaczmy. 30 i 31 werset. Co mamy napisane? Zobaczcie, co tutaj, bo Paweł tutaj pewne podsumowanie robi. Czy Bóg jest tylko Bogiem? 29 werset. Czy Bóg jest tylko Bogiem? No.
Żydów, czy też nie pogan?
No.
Pogan, istotnie nie pogan.
Bóg przez wiarę jest Bogiem też pogan, i Żydów, i pogan. Dlaczego? Ponieważ bo to jest niezależne od prawa. Prawo było dla kogo?
Dla Żydów.
I mamy jak gdyby pewne ograniczenie. Natomiast w związku z tym, że prawo wiary, wiara jest niezależna od tamtego prawa, można i dalej Paweł będzie to tłumaczył, poproszę trochę wody, i Paweł dalej będzie to tłumaczył na przykładzie Abrahama, bo od niego to bierze swoje źródło, że te usprawiedliwienie, prawo to przewiduje usprawiedliwienie zarówno Żydom, jak i poganom, prawda? Czyli usprawiedliwienie z wiary, bez uczynków prawa, możemy sobie to zapisać w rubryczce usprawiedliwienie, że jest z wiary, bez uczynków prawa. Bez. Bez uczynków prawa. I teraz mamy, że czy Bóg zatem jest Bogiem Żydów? Tylko? Izali nie pogan? Tak, też i pogan. Bo skierowane jest do wszystkich. Każdy może uwierzyć. Prawda?
Ponieważ jeden jest Bóg.
Każdy może wierzyć. Teraz wszyscy wierzący są, prawda? W tej ofierze okazuje się, że wszyscy wierzący. Trzeba tylko wierzyć Bogu. Prawda? Więc o ile prawo mojżeszowe zawężało pewien sposób, jak gdyby zakres ludzi, tak? Zakres ten, który wliczał w to pewnych ludzi, ci, którzy byli pod prawem, oni mogli z tego prawa być usprawiedliwieni. Bo jak wcześniej czytaliśmy, poganie bez prawa będą sądzeni, prawda? I sumienie ich będzie brało w obronę. Natomiast tutaj mamy usprawiedliwienie wszystkim. I Żydom, i nie Żydom, i poganom. Czyli usprawiedliwienie jest skierowane do wszystkich. Bóg usprawiedliwia zarówno Żydów, jak i pogan, prawda? Czyli uwierzyć może zarówno Żyd, jak i poganin. Droga otwarta jest zarówno do Żyda, jak i do poganina, tak? Uwierzyć może i ten, i ten. I to są warunki pewne, to jest prawo. Ono dozwala uwierzyć temu i temu. I dalej będziemy to tłumaczyć. Jeszcze raz zaznaczam, że rozdział kolejny, czwarty, będzie to bardzo precyzyjnie tłumaczył na przykładzie Abrahama. To jest bardzo ciekawa lekcja i to będzie kontynuacja tego, więc jeżeli ktoś chciałby właśnie dokładniej, to zachęcam, żeby właśnie przeczytać kolejny rozdział, a potem będziemy go rozważać. I mamy tutaj jeszcze pewną informację, zobaczcie, bardzo ciekawą. Dlatego, że jest napisane, że ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Tu są też dwa słowa użyte, z wiary i przez wiarę. I teraz, jeśli zobaczycie sobie, sięgniemy troszkę dalej, bo przecież nie jesteśmy niewolnikami tylko tego fragmentu. Zobaczcie, czwarty rozdział, 11 i 12 wersy. Ja spróbuję troszeczkę tutaj taką wycieczkę zrobić. 11, 12 werset czwartego rozdziału, to jest o Abrahamie, ale tutaj w pewnym sensie troszeczkę jest to wytłumaczone. A jeśli ktoś dzisiaj będzie czuł niedosyt tego fragmentu, tak, to za tydzień albo za dwa, nie wiem, pewnie za dwa, bo za tydzień to będziemy omawiać taką lekcję dodatkową o Abrahamie, ale będziemy to jeszcze wyjaśniać. Także przeczytajmy może ten werset 11 i 12.
I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
Dokładnie, czyli Bóg tak to pięknie zrobił, że Abraham uwierzył przed obrzezaniem, żeby mógł być ojcem wszystkich wierzących. I teraz co jest bardzo ważne. Dlaczego Żydów z wiary? Czy Żydzi oczekiwali na Mesjasza?
Tak.
Wiedzieli, że on ma przyjść?
Tak.
A poganie wiedzieli coś o Mesjaszu?
Nie.
Chyba, że zaczęli żydowskie pisma czytać. Ale jak nie czytali, to nic nie wiedzieli. Mogli uczcić, oddać chwałę Bogu, tak? W stworzeniu. Mogli żyć zgodnie z sumieniem. I w ten sposób oddawać chwałę Bogu, ale o usprawiedliwieniu z wiary nic nie słyszeli. To nie było skierowane do nich. Natomiast Żydzi, owszem, ponieważ od ojca Abrahama mieli pisma, które spisał Mojżesz i oni wiedzieli i przekazywane to było, że oni są błogosławieni i błogosławieństwo, które Bóg dał Abrahamowi, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, było jak najbardziej Izraelitom znane. Oni oczekiwali Mesjasza i teraz jak on przyszedł, to co jest napisane? Pamiętacie? Wszyscy uwierzyli? Nie przyjęli go. Czyli co? Czekali, ale... Mieli wierzyć? Mieli trwać w oczekiwaniu?
Nie.
Jak przyszedł, to mieli uwierzyć, że to jest on. Patrząc na to, co on robił, jak mówił, mieli przyjąć do wiadomości, uwierzyć, że to jest on. Tak? Przyjąć go. Czyli zostali usprawiedliwieni w jaki sposób? Z wiary w tego, którym wiedzieli. Prawda? Bo mogli go nie uznać, ale nie mogli powiedzieć, że nic nie wiedzą o zbawieniu w Mesjaszu. Natomiast poganie przez wiarę, bo oni musieli uwierzyć, ale wcześniej musieli usłyszeć. Musieli się spotkać z Bogiem w jakiś sposób, tak, żeby usłyszeć o Mesjaszu. Więc ci z wiary, jeżeli dalej jest napisane, że prawo było przewodnikiem do Chrystusa, tak, ale Żydom prawo. Więc jedni musieli okazać wiarę, kiedy on przyszedł, a drudzy najpierw musieli się o nim w ogóle dowiedzieć, żeby móc uwierzyć. I moim zdaniem właśnie o to w tym fragmencie chodzi, że jedni z wiary, a drudzy przez wiarę. zastanówcie się nad tym, może ktoś ma jakiś inny pomysł też na podstawie i Słowa Bożego. Ja jestem gotów się zapoznać z tym innym poglądem. Mnie się wydaje, że to jest taki patrząc na kontekst też, taki sensowne wytłumaczenie. Jedni nie musieli się o nim dowiadywać, tylko musieli go rozpoznać. A drudzy musieli się dowiedzieć o tym, tak. I mówimy o tym, że została objawiona sprawiedliwość Boża. Kiedy została objawiona? Kiedy już można było się o tym dowiedzieć. Czyli Bóg usprawiedliwia Żydów z wiary, a pogan przez wiarę. I teraz Paweł zadaje pytanie, zobaczcie. Więc skoro poganie też, tak, i Żydzi, to co Paweł dalej pisze?
W trzecim rozdziale.
Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary, a nie obrzezanych przez wiarę, to wtedy prawo czynimy, niszczymy przez wiarę? Skoro poganie mają dostęp, to co, my niszczymy prawo przez wiarę? Bo skoro niezależnie, to co, my niszczymy prawo?
Nie daj Boże.
No nie, prawo co robimy? Stanowimy, utwierdzamy, stanowimy prawo. I teraz oczywiście też jest, pewnie można to na różne sposoby interpretować, co też się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, jak patrzymy na kontekst, że Paweł mówi niezależnie, bez prawa, to tłumaczy, że pomimo, że z pominięciem tego prawa obok, to nie znaczy, że to zbawienie z wiary jest bezprawiem, ono się nie kieruje żadnymi zasadami. Więc ktoś by powiedział, to co, jak nie tamte prawo, to nic. A Paweł mówi, no nie. My ustawiamy prawo, je umacniamy, dlatego że to nowe usprawiedliwienie ono jest określone pewnymi zasadami. My ustawiamy prawo. To nie jest tak, że my w zamian proponujemy coś takiego bez zasad. Tak? Nieprawda. Ustawiamy to prawo, stanowimy je wręcz. To są zasady, które są prawem. Więc to, że my pomijamy prawo mojżeszowe tutaj, to nie znaczy, że czynimy bezprawie. Tak? My ustawiamy prawo, to jest zasada. Zapowiedziana już wcześniej, że z wiary Bóg usprawiedliwia wszystkich. Na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, a nie jakiejś tam wiary bliżej nieokreślonej. Każdy wierzy w co chce i jak chce. No nie. Są jasno określone zasady, czyli te prawo. I tak moim zdaniem należy ten fragment rozumieć.
To jest stanowimy.
Stanowimy, tak, no, właśnie.
U nas jest
w Gdańskiej jest to fajnie tak oddane i też to chodzi o to, że my prawo utwierdzamy, stanowimy je wręcz, stanowimy je. Prawo jako zasada usprawiedliwienia zostaje, zmienia się tylko treść. Tam było treść, inna, tu inna, ale prawo jest wciąż prawem. Paweł mówi, my nie wprowadzamy chaosu, nie wprowadzamy anarchii tym, wręcz przeciwnie. I dalej Paweł tłumaczy te zasady właśnie, że to wszystko ma swoje miejsce, że wszystko jest precyzyjnie ustalone. Też wcześniej mówi, jak niektórzy mówimy, czyńmy źle, aby przyszło dobre. No w życiu. Więc też patrzmy na kontekst, że niektórzy właśnie sugerowali, że Paweł poprzez, jak to oni uważali, deprecjonowanie prawa mojżeszowego, czego Paweł w żaden sposób nie robił, tylko pokazywał jego miejsce, ale też pokazywał miejsce usprawiedliwienia z wiary. I nie próbował tego na siłę łączyć. Wtłaczać jedno w drugie. Pokazywał, że to są rzeczy, które każdy spełnia swoje zadanie. I niektórzy mu zarzucali, że skoro nie ma tego prawa, to w takim razie jest pustka i grzeszmy bardziej, żeby łaska obfitowała. Paweł mówi, przenigdy. I kilka razy w liście, co najmniej dwa albo i trzy chyba, z tego co sobie przypominam, Paweł wraca do tego tematu. Bo w 8 rozdziale zaczyna co mówić? Nie ma potępienia dla tych, którzy żyją według według posłuszeństwa Bogu, tak? Którzy są posłuszni Bogu. Czy mamy teraz grzeszyć, żeby łaska obfitowała? Przenigdy, prawda? Więc to jest bardzo ważne, że Paweł mówi, my przez to, co teraz głosimy, nie obalamy prawa. My je stanowimy, my nie obalamy zasad, dlatego że mówimy, że obok prawa mojżeszowego. My je ustawiamy, my je utwierdzamy, my je stanowimy. Mikołaj, mam pytanie, czy to, że utwierdzamy prawo, może powiedzieć również my, poganie, czy tylko Żydzi? Myślę, że tylko Żydzi, patrząc na to, że rozdział jest głównie o Żydach. No. Paweł jest kim?
Żydem.
Paweł pisze do pogan i do Żydów. I teraz pisze to do wszystkich. Natomiast bym powiedział tak, niekoniecznie, że tylko do Żydów, bo jeżeli jakiś tam poganin miał poglądy takie jak w liście do Galacjan, to również do niego. On też musiał to zrozumieć, to wszyscy musieli zrozumieć, że są pewne zasady. I prawo utwierdzamy odnosi się do adresatów. Przede wszystkim do tych, którzy dopatrywali się jakiegoś zgorszenia w tym, że Paweł mówi niezależnie od prawa, niezależnie od tego, co już Bóg dał. Więc to różnie mogło być zrozumiane, dlatego Paweł to tak precyzyjnie tłumaczy. Tak to rozumiem. Więc to jest bardzo ważne, że prawo jest utwierdzone. Zobaczcie rozdział 6, Rzymian, werset 1 i 2. Rozdział 6, werset 1 i 2.
Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
Ktoś powie, jeśli nie ma zasad, to róbmy, co chcemy. Paweł mówi nie. Wiara w Jezusa Chrystusa, wiara Chrystusowa ma swoje zasady. To jest zbiór reguł. Tak to rozumiem i tak wam tłumaczę.
Bo teraz można spojrzeć na ten 31 werset z 28. Ci, którzy twierdzą, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa, tak jak Paweł, nie obala prawa przez wiarę, tak? Tylko je
twierdzą.
Który werset? 28.
Przy to mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa, tak. I Paweł mówi, przez to nie obalamy prawa. Prawo stanowimy. To, że niepotrzebne są uczynki, nie oznacza, tak jeszcze raz powtarzam już, któryś raz z kolei, żeby to tak zaakcentować, to nie oznacza, że nie ma zasad.
Że nie ma czego spełnić. Jest, ale...
Tak, tylko że zmienia się treść, bo umowa jest inna. Bo też z innych fragmentów wiemy, że nowe przymierze, tak jak przymierze z Synaju, przymierze to jest umowa. To jest umowa. Tu Bóg ją zawarł z Żydami, tu zawiera z każdym. Te przymierze jest otwarte dla każdego. I dla Żyda, i dla nieżyda, dla poganina, tak? I Paweł to tłumaczy również dalej, w rozdziale 9, 10, kiedy tłumaczy o tych gałęziach dzikiej oliwki. Cały czas Paweł to porusza, ten temat. Tak? Dobrze, czy możemy zrobić podsumowanie? Czy jeszcze chcielibyście jakieś pytania zadać? Czy to jest zrozumiałe? Dlatego, że i dzisiaj często często, nieczęsto mogą pojawiać się i pojawiają się takie nauczania, które mówią, że teraz, kiedyś to było prawo mojżeszowe, taka litera, wiecie, a teraz to jest tylko miłość. Kochaj i bądź dobry, i bądź tolerancyjny. I nie ma żadnych zasad tak naprawdę. Łaska, kochaj wszystkich i nie ma już litery tej takiej, co to martwa była. Niektórzy tak nauczają. Ja może to podaję trochę w takim przejaskrawionej formie, ale takie nauczanie, bardziej lub mniej konkretne, pojawia się i jest na porządku dziennym w wielu, wielu miejscach. Nie wszędzie. Ale tak jest, że tylko miłość teraz. Kiedyś było prawo, a teraz tylko miłość. A moim zdaniem Słowo Boże właśnie pokazuje, że tu też są zasady i również ten list, jak rozważamy, też to pokazuje, że ci, którzy uwierzyli, mają żyć świętym życiem. Tylko, że wszystko ma swoje miejsce. Gdzieś jest początek, gdzieś jest koniec. Gdzieś jest usprawiedliwienie tu i tu. I to wszystko są jasno opisane, wyłuszczone przez apostołów zasady. Prawo. Tak rozumiem już od dłuższego czasu. Zdania nie zmieniłem na razie, także dalej tak nauczę. Jak to kaznodzieja powiedział, czy do końca wszystko jesteśmy w stanie poznać? Nie. Ale też mamy rozum. Mamy możliwość analizowania tekstu Słowa Bożego. Możemy sobie patrzeć i uczyć się. No. Gdybyśmy powiedzieli, że już wszystko wiemy i taki amen i nie można już nic zmienić, no to byłoby coś... Może i dobrze, ale wiecie, potem ciężko się wycofać. Jak ktoś już powie, że tak, amen, objawiony z góry i koniec, to weź się potem wycofaj z tego. Lepiej takim bohaterem nie być. Lepiej nauczać w pokorze i powiedzieć, tak rozumiemy, tak wierzymy i próbujmy żyć tym i zobaczmy, jaki będzie owoc tego. Jacy będziemy my, jacy będziemy w stosunku do innych, jak będzie wyglądało nasze pobożne życie, tak? To jest najlepszy sprawdzian tego, jak wierzymy i w co wierzymy. Podsumujmy sobie. Pierwszą rubryczkę, którą mamy, to jest sprawiedliwość. Podsumujmy sobie. Bóg co zrobił? Objawił w pewnym czasie, tak? Co? Opartą na czym?
Na wierze.
Na wierze, dokładnie. A objawił ją w jaki sposób?
Przez to, że stał się ten, który usprawiedliwia.
Ustanowił ofiarę przebłagalną. Kogo?
Jezusa
Chrystusa. I jak on się stał tą ofiarą? Jak on mógł przebłagać? Co on zrobił?
Przelał
swoją krew. Krew w ofierze. Tak jak czytaliśmy w Księdze Kapłańskiej, kapłan wtedy też zabijał zwierzę i ta krew miała moc oczyszczania. Tak samo. Tak, ofiara musiała umrzeć. Tak samo tutaj mamy ofiarę i krew, która gładzi wszelki grzech. Prawda? Raz na zawsze. Jak to jest do Hebrajczyków mówi. Czyli Bóg ustanowił przebłaganie przez Chrystusa, przez Jego ofiarę i przelaną krew. I teraz z tej sprawiedliwości kto może skorzystać?
Każdy, kto uwierzy.
Ale tak, każdy, kto... Trzeba uwierzyć. Musisz uwierzyć, żeby Jezus, że Jezus jest tą ofiarą przebłagalną za grzechy i wtedy ta ofiara ma moc.
Dla ciebie.
Tak, dla ciebie. Usprawiedliwia grzesznika, który uwierzył i on może wtedy skorzystać. Ona się na nim wykonuje, tak? Na niego spływa, wykonuje się na nim, tak? Na wierzących. Człowiek zostaje oczyszczony i żyje oczyszczony z grzechów. Tak. Wcześniejsze grzechy to są raz na zawsze przebaczone, tak? I człowiek żyje w uświęceniu, ale też no ten fragment o tym nie mówi, tak? Ale i te grzechy, które teraz popełnia, one są przebaczane przez Boga, tak? Nie z góry przebaczone, ale przebaczane, jeśli prosi o wybaczenie, bo inaczej po co się modlić i prosić, Panie Boże, przebacz grzechy, skoro on... I nie... Takie nauczania też są, więc my tak nie, ja tak przynajmniej nie nauczam i też myślę, że wy tak też nie myślicie. Bo też inne fragmenty studiowaliśmy, też Jana, o, Paweł wspomniał, Jana studiowaliśmy, tam też jest napisane, że wierzący wyznają grzechy. O, i owszem, prawda? Każdy, kto chce być usprawiedliwiony, musi uwierzyć w to konkretną rzecz, czyli w tą wiarę Jezusową. I Bóg usprawiedliwia. Dla kogo jest usprawiedliwienie? Dla kogo jest ta sprawiedliwość zarezerwowana? Dla wszystkich wierzących, ale zarówno Żydów, jak i z pogan. Tu nie ma już różnicy. I teraz, jak Paweł nazywa to usprawiedliwienie? Prawo jakie?
Wiary.
Prawo wiary. I teraz, co się dzieje z tym prawem wiary? Mamy kolejną rubryczkę. Prawo. Odbiera komu chlubę?
Człowiekowi
odbiera chlubę. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, Paweł mówi w liście do Efezjan. Tak. A usprawiedliwienie, a prawo, prawo uczynków? Nie. Usprawiedliwienie Boże jest dla Żydów, tak? Tak, którzy słyszeli o Mesjaszu, tak? Oni mają przyjąć to, że Jezus jest Mesjaszem. Dzisiaj jak patrzymy, to Żydzi czekają na Mesjasza, niektórzy, a niektórzy czytają, dotknięci Duchem Świętym, czytają Słowo Boże i widzą, że ten Mesjasz już, on już był, on już wstąpił do nieba. Zaczynają to rozumieć, tak? Oni nie muszą się dowiadywać, że taki ktoś jak Mesjasz w ogóle się pojawi. Oni czekają na niego, tylko że oni czekają, a on już był. I teraz jak oni zobaczą, że on już był, no to wtedy oddają mu chwałę. Przyjmują go, tak? Z wiary. Ale poganom jest głoszone też słowo i oni też muszą się dowiedzieć. Kiedyś to było bardziej takie widoczne, bo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Dzisiaj wielu ludzi słyszy, ale i dzisiaj są tacy, co o Jezusie Chrystusie nie słyszeli. Nie słyszeli jeszcze w ogóle, tak? Niektórzy. Coraz ich mniej takich jest, ale też czasami jest tak, słuchajcie, że ktoś całe życie słucha o tym Jezusie i potem mówi, że ja tego wcześniej nie słyszałem, a ktoś mówi, ty, ja ci 3 lata o tym opowiadałem. Naprawdę? Znam takie historie. Czemu ty mi wcześniej tego nie mówiłeś? Ktoś tam przychodzi i mówi, czemu ty mi wcześniej tego nie mówiłeś? On mówi, ty, ja ci tyle razy mówiłem, tylko ty mnie nie słuchałeś.
Ale nawet ja słuchałam takie ostatnie nauczanie, w którym było świadectwo człowieka, który chodził po różnych zborach i on słuchał i on w końcu modlił się do Boga, Boże, jak to jest w końcu z tym Jezusem? Ty mi powiedz. I on tam spotkał człowieka, który mu opowiedział Ewangelię. A chodził po zborach i jakby to też jest takie świadectwo, że można słuchać i nie słyszeć.
Tak. Dlatego mówię, że tu jest bardzo ważne, że trzeba usłyszeć o tym Jezusie, co On zrobił, tak, i uwierzyć, tak, że usprawiedliwienie jest skierowane zarówno do Żydów, jak i do pogan. Teraz, co możemy powiedzieć, słuchajcie, o tej wierze, że co ta wiara? Wiara Jezusowa, tak?
Daje oczyszczenie z grzechu.
Tak, oczyszczenie z grzechu. Wiara, że ofiara Jezusa usprawiedliwia. Poganie muszą uwierzyć, że Jezus, który umarł też za nich, a Żydzi muszą uwierzyć, że to ten Jezus za nich umarł. Tak, że to ten, a nie jakiś inny, na którego czekają. A co o prawie możemy napisać? Kto świadczy o usprawiedliwieniu z wiary?
Prawo
Mojżeszowe i prorocy. Tak? Co dalej czytamy? Jest jeszcze prawo, tak, o nim, że to prawo to jest prawo uczynków Mojżeszowe. A usprawiedliwienie z wiary, jak się nazywa?
Prawem wiary.
W odróżnieniu od prawa uczynków, prawo wiary odbiera chlubę człowiekowi. Tak. Tylko Bogu chwała. teraz, co jeszcze o prawie się dowiadujemy? Że usprawiedliwienie z wiary, co? Prawo nie zostaje obalone przez wiarę, ale wręcz utwierdzone, umocnione, stanowione. Posłuszeństwo i zasady nie przestają obowiązywać. One są również w tym obecne. W wierze Chrystusowej również są obecne. Stanowią wręcz je. Czy macie pytania jakieś? Czy macie wątpliwości co do tego? Czy może pominęliśmy coś? Albo nie zauważyliśmy czegoś? Cisza. No to ja uznaję, że sprawa jest dzisiaj wytłumaczona. Tak jak potrafiłem, wam wytłumaczyłem. Najlepiej jak rozumiem. I jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy kontynuować lekcję i będziemy sobie mówić o Abrahamie i zrobimy taką lekcję uzupełniającą. Przypomnimy sobie, jak to z Abrahamem było. Przypomnimy sobie, jaka była kolejność, tak, z tym obrzezaniem jego, z usprawiedliwieniem. Przypomnimy to sobie troszkę. Zobaczymy sobie, jak Abraham skończył życie. Wszystkie te elementy, które będą poruszone o Abrahamie w rozdziale czwartym, omówimy sobie, taki kontekst sobie zobaczymy. Żeby kiedy będziemy ten rozdział czwarty omawiać, żeby mieć odświeżone w pamięci, co z Abrahamem się działo. Żebyśmy nie musieli robić właśnie tego, że odnośniki będziemy czytać, bo to przedłuża lekcję, a że tego jest sporo, to czytajcie sobie po prostu o Abrahamie od tam 14 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, czyli od Księgi Rodzaju. Tam przez chyba 7 czy 8 rozdziałów jest o Abrahamie. Przeczytajcie sobie ten cały fragment, tak, jako taką historię i będziemy ją za tydzień omawiać. Oczywiście w pewnym zakresie, który nas interesuje, nie wszystko. Zastosowanie. Jakich uczynków dokonałeś, żeby zostać usprawiedliwiony? Bo niektórzy twierdzą, że to, że uwierzył, było już uczynkiem. Czy rzeczywiście? Czy to jest twoja chluba? A kto sprawił, że mogłeś uwierzyć? Że mogłeś w ogóle podjąć decyzję? Że miałeś w co uwierzyć? Czyja to jest zasługa? Twoja? Kto ci dał sumienie? Kto cię dotknął Duchem Świętym? Kto cię przekonał? Kto ci dał możliwość dokonania wyboru? Kto cię stworzył na swój obraz? Kto ci dał wolność wyboru, tak? Czy rzeczywiście jest to? Jakich uczynków dokonałeś, żeby zostać usprawiedliwiony? Jak zostałeś usprawiedliwiony? Warto sobie, słuchajcie, przypomnieć te podstawowe rzeczy, których doświadczyliśmy w życiu. Przypomnieć sobie i na nowo oddać Bogu chwałę. W co i w kogo uwierzyłeś? Bo to też jest ważne, słuchajcie. Paweł mówi, wielu jest Jezusów i wiele jest Ewangelii. Ale jedna jest ta prawdziwa, która niesie ze sobą właśnie usprawiedliwienie Boże. Bo to jest Boże usprawiedliwienie. Więc żeby ono było zastosowane, musi być Boża Ewangelia. Jeżeli Ewangelia nie jest Boża, nie ma Bożego usprawiedliwienia. Tylko Bogu chwała. Więc w kogo i w co uwierzyłeś? Jakiej wiary jesteś? Tak. Jakiej wiary jesteś? Kto cię usprawiedliwił? Tak. Którzy mówią, no, że gdzieś tam ktoś, jakiś tam człowiek, tak, ale ktoś powie, nie, Bóg nie usprawiedliwił. Także warto sobie te podstawowe rzeczy przypomnieć i jeszcze raz, kolejny pewnie, oddać Bogu chwałę z taką, ze świadomością tego, co się stało. Nie jako takie wypowiadanie, czasami mechaniczne słów, czasami bardziej lub mniej się nad tym zastanawiamy pewnie. Czasami dziękujemy za zbawienie, ale bez w tym momencie takiej głębokiej refleksji. A warto sobie taką głęboką refleksję przy tym dokonać takiej głębokiej refleksji, zastanowić się głębiej nad tym, co wydarzyło się w życiu i jak wielka łaska dokonała się w nas, jak dobra Boża, jak Boża dobroć wylała się na nas przez to, że uwierzyliśmy. No. To ja, słuchajcie, dzisiaj tyle. Jeszcze raz mówię, że jeżeli coś się pojawi, to bardzo proszę, ja jestem zawsze otwarty na rozmowę. I na dzisiaj koniec, pomodlimy się.